Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, witam Państwa w studiu goście. Jarosław Wałęsa, poseł Koalicji Obywatelskiej. Nie kandyduje w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Dzień dobry.
Takie zastrzeżenie. Piotr Miller, poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef Okręgu Pomorskiego Partii, kandydat w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Dzień dobry.
I Marek Rutka, wiceprzewodniczący, współprzewodniczący, tak to miało być, Nowej Lewicy na Pomorzu, członek Rady Mediów Narodowych i kandydat w wyborach do Parlamentu
Europejskiego. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
I Agnieszka Michajłow. Nie kandyduję w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ale to tylko takie wzmianki tylko do 9 czerwca. Potem już.
Ale to jest ważne. Bo zauważyłem, że czym bliżej wyborów, to człowiek musi jednak kontrolować to, co mówi.
Tak?
A potem
jak dalej od wyborów, to już może gadać, co chce. Nie losowałam wam tego tematu, ale chciałabym, żebyśmy zaczęli od tego, bo rozpoczęła się wspólna kampania społeczna 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia i mieszkańcy całej Polski, w tym województwa pomorskiego, mają się dowiedzieć z tych komunikatów, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pod kierownictwem Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłosiom regionalnym abonamentów. W przypadku Radia Gdańsk to jest ponad 5 milionów złotych i teraz ta kampania i ta akcja polega na tym, że każdego dnia, aż do momentu zmiany tej decyzji, kilka razy w ciągu dnia będą emitowane te komunikaty. Jak wy się w ogóle zapatrujecie na ten pad abonamentowy, Piotr Miller?
Przede wszystkim zacznijmy od kwestii związanej w ogóle ze zmianą władz mediów publicznych. Jak wiemy, to wywoływało dużo kontrowersji, nie tylko politycznych, ale również prawnych. I dlatego też Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jako organ, który samodzielnie podejmuje decyzje co do wydatkowania środków finansowych, oczywiście w ramach przepisów prawa, powziął wątpliwości co do tego, czy...
I postanowił zasuszyć wszystkich.
Nie, podjął decyzję, że do czasu finalnego rozstrzygnięcia na wszystkich poziomach sądowych kwestii związanych z obsadą mediów publicznych, podejmie taką decyzję. Natomiast... To jest inna kwestia formalno-prawna, a druga polityczna, nazwijmy to w ten sposób, że przecież Platforma Obywatelska zapowiadała, że środki na media publiczne będą w znaczącej mierze ograniczone. Okazuje się, że jednak premier Donald Tusk hojną ręką w tej chwili do TVP środki finansowe z rezerwy premiera przekazuje.
A to pan by widział taką sytuację, że po prostu skoro pan przewodniczący Świrski nie przekazuje pieniędzy, to po prostu powinny one nie iść, tak? Do tych wszystkich firm.
Co pan myśli
o tych wszystkich ludziach, którzy pracują w tych firmach, co mają po prostu nie zarabiać? To są przedsiębiorstwa. Tak jak każde inne. Wyobraża pan sobie, nie wiem, był pan rzecznikiem rządu, żeby w pewnym momencie z powodu jakiegoś konfliktu prawnego nie kierować pieniędzy.
Tak, wyobrażam sobie sytuację, w której jeżeli nie wiadomo, czy mediami kierują osoby, które zgodnie z przepisami ustawy o mediach publicznych pełnią funkcję prawidłowo, czy do takich mediów należy kierować środki finansowe. To jest wątpliwość, bo to wynika z ustawy o finansach publicznych.
A nie odwrotnie, że w momencie, kiedy do czasu, aż zostanie sprawa rozstrzygnięta?
Pani redaktor, z tego co wiem, to jesteście, przykro mi to mówić, bo jestem tutaj akurat w miejscu. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale jeżeli tak jest, że jest likwidator, to zakładam, że ta instytucja będzie zlikwidowana, bo na tym polega likwidacja.
Ale proces, likwidacja to jest proces, prawda?
Tak, i właśnie to mnie martwi. Mam nadzieję, że oczywiście tak się nie stanie, tylko jeżeli by się okazało, że tak się nie stanie, to oznacza, że ktoś złamał przepisy prawa, bo likwidatora się powołuje, żeby zlikwidować coś, a nie żeby ominąć przepisy powoływania ustawy organów mediów publicznych. I w związku z tym to jest jedna rzecz. Oczywiście zmiany w mediach publicznych są możliwe, tylko do tego są potrzebne specjalne ścieżki prawne, w tym wypadku ustawa. I gdyby to była ustawa, gdyby to szło normalną ścieżką legislacyjną, tak jak to się odbywało w wielu kadencjach, w różnych sytuacjach, to była zupełnie inna sytuacja i tych wątpliwości prawnych pewnie dzisiaj by nie było.
Bo przecież można ustawę uchwalić w ciągu 2-3 dni, prawda?
Można ustawę przede wszystkim, ustawę można uchwalić szybko, a jeszcze szybciej wydać ogólnik lub zarządzenie lub prowadzić likwidatora, tak jak to zrobiono tutaj, jedną decyzją pana ministra Sienkiewicza.
Jarosław Wałęsa.
To, że media publiczne są w stanie likwidacji, to przecież nie jest wina koalicji rządzącej, tylko jednak prezydenta Andrzeja Dudy, który postanowił już jako pierwszy zakręcić dofinansowanie do mediów publicznych. I to wymusiło de facto na rządzących wprowadzenie takiego kroku, czy na właścicielów wprowadzenie takiego kroku, który pozwoli zminimalizować udrękę, jednak obciążenie dla pracowników tych wszystkich instytucji. Także pod tym względem to jest chyba oczywiste, że teraz to jest krok dalszy, który ma w dalszym ciągu doprowadzić do likwidacji, de facto do eliminacji mediów publicznych z naszego życia publicznego, co jest karygodne. Nie może być tak, że patrząc na to, co się działo w mediach publicznych ostatnie 9 lat, czy przed wyborami 15 października, no to należało zauważyć, że media publiczne nie mogą funkcjonować w takiej synergii z politykami. I to był główny cel, dla których my, przejmując władzę, chcieliśmy doprowadzić do równowagi, która będzie pozwalała na pełen pluralizm, a jednocześnie doprowadzić do sytuacji, w której politycy nie będą mieli tak oczywistego i destrukcyjnego wpływu na media publiczne. I tutaj należy ubolewać, że nie rozumiemy, że naprawdę, wszyscy politycy powinniśmy zrozumieć, że media publiczne to jest dobro wspólne, które ma służyć nam wszystkim. I nie może być tak, że jedni zagarniają, drudzy zagarniają. Trzeba stworzyć taki system, który pozwoli jednak na funkcjonowanie tych mediów, niezależnie od tego, kto jest u władzy.
Przepraszam, pozwolę sobie poddać wątpliwość, takiego systemu, nie wiem, w Polsce jest taki system niemożliwy. Pan Marek Rutka, możliwe?
No inaczej, niektórzy też mówią, że kto mieszka w Polsce, ten w cyrku się nie śmieje. I szczerze mówiąc, mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, w której pan przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Świrski zawłaszczył tą instytucję, ponieważ on jednoosobowo podejmuje decyzje chociażby o karach nałożonych na prywatne rozgłośnie czy prywatne stacje telewizyjne. Ja przypomnę, że TVN dostało karę 550 tysięcy złotych za emisję programu Franciszkańska 3 o pedofilii w kościele. Natomiast za słowa haniebne i skandaliczne Jana Pietrzaka, który powiedział na antenie publicznej telewizji, że jesteśmy przygotowani na imigrantów, bo mamy baraki w Auschwitz, Majdanku, Treblince i Stutthofie, żadna kara nie spotkała, bo przewodniczący Świrski powiedział, że to jest satyryk i on ma prawo
dobrze
mówić.
Panie Jorko, ale jak długo może trwać taki stan, w którym nie przekazuje się pieniędzy, tak? No i nie wiem, rząd będzie ciągle dotował. Po drugie, no kiedy będą jakieś rozwiązania? Znaczy, rozumiem, że wy jako większość, obecnie rządząca, czekacie na zmianę prezydenta, tak? Na to liczycie,
oczywiście,
że zmieni się prezydent
i
podpisze ustawę, którą będziecie chcieli wprowadzić, tak?
Prace nad tak zwaną małą ustawą medialną już trwają i wiele wskazuje na to, że na koniec roku będzie gotowy projekt. Natomiast oczywiście on nie będzie procedowany i nie będzie mógł przejść całej ścieżki legislacyjnej, dopóki jest urzędujący prezydent, bo on tej ustawy nie podpisze. Ale pani redaktor zaczęła od tych wielkich zaległości finansowych. W skali kraju wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia od stycznia do maja to są zaległości 72 miliony złotych. Dla Telewizji Polskiej 220 milionów złotych. I to nie są pieniądze budżetowe, które są zamrożone na kontach sądowych, na które przewodniczący Świrski je skierował, tylko są to pieniądze słuchaczy i widzów, ponieważ one pochodzą z opłat abonamentowych. To nie są pieniądze budżetowe. Wyobraźmy sobie sytuację taką, że szef Narodowego Funduszu Zdrowia, jemu się nie podoba jakiś dyrektor szpitala. I on dla tego szpitala nie przekazuje pieniędzy i powie, zagłodzimy ten szpital. Tutaj mamy sytuację taką, że przewodniczący Świrski chce zagłodzić media publiczne. Jest to niedopuszczalne i ten wniosek o postawienie pod Trybunałem Stanu przewodniczącego Świrskiego liczy 11 zarzutów. To jest ponad 38 stron uzasadnienia i to jest chociażby te wielkie zarzuty, to jest przewlekłość postępowań rekoncesyjnych, to znaczy grożenie, że poszczególne stacje telewizyjne czy radiowe, na przykład mamy w przypadku jednej sytuacji prywatnej stacji telewizyjnej, że w lipcu być może zostanie wstrzymana emisja, bo przewodniczący Świrski tak zdecydował.
Co do Trybunału Stanu, no, wniosek jest, ale wiemy, jak długa jest ta procedura. To lata świetlne i pewnie skończy się niczym. Tutaj jakby jest do rozstrzygnięcia i do rozwiązania problem. Taki finansowy, powiedziałbym nawet bytowy z punktu widzenia funkcjonowania.
Dla mediów publicznych. Jutro mamy zresztą posiedzenie Rady Mediów Narodowych, ale dla mediów...
I co wy tam będziecie
ustalać? Jestem ciekaw, ponieważ przewodniczący Czabański przyzwyczaił nas do tego, że ten porządek, który my otrzymujemy, jest z wyprzedzeniem jest zupełnie inny od tego,
dobrze, panowie,
który faktycznie ma miejsce.
Idźmy dalej. Taki temat wrzucę, ale na krótko, bo w sobotę przyszedł ulicami Gdańska Trójmiejski Marsz Równości pod hasłem Otwórz drzwi na miłość, równość, różnorodność, otwórz drzwi na nas. I tam wśród tych postulatów, które były na tym marszu, dosyć nawet licznym, Było tak, prawa do małżeństw jednopłciowych wraz z możliwością adopcji, refundowanej tranzycji, godnej opieki dla osób transpłciowych i niebinarnych oraz ochrony przed homofobią czy prawa do swobodnego wyrażenia swojej tożsamości. No to są może takie już mniej konkretne postulaty. Marsz zresztą wsparty przez i prezydentki, i przedstawicielki rządu. Tylko jest takie pytanie, czy w polskim parlamencie kiedykolwiek będzie przestrzeń do w ogóle realizacji tego typu postulatów? Czy to jest tak, że uczestnicy tych marszów będą chodzić i nic z tego nie będzie, Jarosław Wałęsa? Znaczy z ich punktu widzenia nic z tego nie będzie, o tak?
Na pewno, jeżeli patrzy się na te wskaźniki, które pokazują, że Polska jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o równouprawnienie i kwestie LGBT i stowarzyszeń tego typu, no to na pewno jest wiele do zrobienia, ale też trzeba przełożyć nasze chęci, nasze możliwości. I wydaje mi się, że w tej chwili jednak polskie społeczeństwo się zmienia. Zmienia na tyle, żeby rozmawiać o związkach partnerskich, nawet o adopcji par tej samej płci. I wydaje mi się, że tutaj należy rozmawiać, należy jednak o tym dyskutować, no, tak, żeby zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz.
A co politycy, należy dyskutować? Właśnie politycy, na to dyskutujemy, już, a ja pytam, już, czy pani, już pani polski mówię, parlament jest na to gotowy?
Już mówię. Najważniejsze rozumieć, będąc politykiem, że naszym zadaniem jest to, żeby ułatwiać obywatelom życie, żeby nie rzucać im kłód pod nóg, tylko żeby sprawiać, żeby życie w Polsce było łatwiejsze i żebyśmy robili dobrze, wszystko, żeby...
Ja I o to chodzi. Jarosław Wałęsa, gdyby była takie rozstrzygnięcia, zagłosowałby za prawem do małżeństw jednopłciowych, małżeństw, za możliwością adopcji przez takie małżeństwa dzieci, no za refundowaną tranzycją, i tak dalej. Zagłosowałby pan?
Nie mam żadnego problemu z tym, żeby, tak jak powiedziałem, ułatwiać ludziom życie. Jeżeli coraz więcej dzieci rodzi się w związkach nieformalnych, no to trzeba zrobić wszystko, żeby ci ludzie, którzy nie chcą zawierać związków formalnie małżeńskich, żeby mogli mieć jakieś związki, które pozwolą im na funkcjonowanie, łatwiejsze funkcjonowanie w naszym
społeczeństwie. A to mówi pan w ogóle o związkach partnerskich?
Czyli nie mam z tym żadnego problemu.
Jeśli a jednopłciowe małżeństwa?
Też nie mam, naprawdę. Trzeba ludziom ułatwiać życie i z tym nie mam żadnego najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o pozostałe kwestie, no to już mówimy o funkcjonowaniu służby zdrowia i finansowaniu różnych zabiegów. Więc wydaje mi się, że przede wszystkim pierwszym celem jest zapewnienie środków na zabiegi i operacje, które ratują życie. Tak? Ale... jeżeli będzie w systemie wystarczająco dużo pieniędzy, które będzie właśnie zabezpieczało nasze życie i zdrowie, to możemy mówić o dodatkowych rzeczach, ale nie wcześniej.
A realnie polski parlament, pana zdaniem, jak pan na to patrzy?
Realnie w obecnym parlamencie możemy mówić o związkach partnerskich
i tylko tyle.
I w tej kadencji więcej się nie da załatwić.
Piotr Miller? Jakie są pańskie poglądy?
Nasze stanowisko jest w tym zakresie dosyć jasne. Jesteśmy przeciwnikami regulacji, które pozwalałyby na adopcję dzieci przez pary homoseksualne, w sensie sformalizowane, bo to wiadomo, że mówimy tutaj najpierw wtedy, jak domyślam się w przypadku tych postulatów.
A związki partnerskie w ogóle?
Ja też jestem tutaj przeciwny. Uważam, że można szukać rozwiązań cywilistycznych. Są możliwości w kodeksie cywilnym, jeżeli chodzi o regulacje takie, które by ułatwiały sprawy formalne, natomiast stanowisko
naszej
partii
jest w tym zakresie. Nie pytam o małżeństwa, ale o związki.
Rozumiem, ja też o tym mówię. Natomiast co do płatnego finansowania zmiany płci, to też jestem przeciwny temu. Uważam, że jest wiele wydatków w służbie zdrowia, które w tej chwili są dużo ważniejsze. Jeżeli ktoś chce taki zabieg przeprowadzać, to niech go sfinansuje samodzielnie.
I nic z tego nie będzie. Lewica
jest Lewica tutaj chce najbardziej walczyć, ale
trzeba
nie
mieć
wiadomo,
nadzieję, co. Ale pani redaktor zaczęła od wspomnienia tego sobotniego marszu. Ja w nim, podobnie jak w latach ubiegłych, brałem udział i naprawdę atmosfera była bardzo dobra. Nawet te osoby, które stały w korkach, ja rozdawałem kilkadziesiąt tęczowych chorągiewek i naprawdę...
Brały.
I muszę powiedzieć, że to, co jest dobrego i takiego optymistycznego, to to, że w naszym kierunku nie leciały już kamienie. A trzeba pamiętać, że koło Zieleniaka kilka lat temu...
Ale jakieś antymanifestacje były chyba.
Były jakieś drobiazgi, tak, ale to był raczej taki koloryt tego typu marszy. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że dzisiejszy parlament, czy skład tego parlamentu jest znacznie bardziej konserwatywny niż polska ulica, niż polskie społeczeństwo. Jest relatywnie mało kobiet i bardzo dużo bym powiedział, starszych mężczyzn, którzy emocjonalnie, światopoglądowo są w innym stuleciu. To się musi zmienić.
Nie rozmawiamy tutaj o panach posłach.
Nie, no absolutnie nie. Chociaż oczywiście...
Jeżeli mogę, przepraszam, że przerywam. Ja jestem posłem od 2005 roku i naprawdę widać tą zmianę mentalną w polskim Sejmie. Oczywiście jeszcze jest dużo do zrobienia, ale jest już dużo lepiej.
Jeszcze jest trochę starszych panów, tak?
Jeszcze jest trochę starszych panów, ale jest naprawdę dużo lepiej.
Ale ja chcę zwrócić uwagę, że dzisiaj to, o czym mówił poseł Wałęsa, wydaje się, że najbardziej realne są jednak związki partnerskie w tej kadencji Sejmu.
A po których wyborach? Bo to zawsze jest problem z jakimiś wyborami.
Ale my ciągle... Nie ma odwagi trochę tutaj docisnąć rządu Donalda Tuska, ja mam takie wrażenie. Naprawdę, panie pośle, no możecie spróbować docisnąć.
To nie jest kwestia dociskania, ponieważ...
Oczywiście nie życzę ich realizacji, żeby było jasność.
Przez 4 lata
to was...
Chciałbym popatrzeć na to.
Nie. Ja jestem zdania, że tutaj powinien być jakiś konsensus. Natomiast poseł Miller mówi o dociskaniu. No was przez 4 lata dociskał Ziobro i mamy efekty, jakie mamy. Natomiast my dzisiaj mówimy też o adopcji, ale nie chodzi o adopcję dzieci z domów dziecka, tylko adopcję wewnętrzną. To znaczy chodzi, gdy jeden rodzic adoptuje dziecko formalnie, które jest tego drugiego. I ja się tutaj nie zgadzam, że można to na gruncie prawa cywilnego załatwić przez różnego rodzaju akty notarialne, ponieważ...
Chodziło raczej o związki.
Ale mówimy o tym, że związki partnerskie jesteśmy absolutnie za. Natomiast jeśli mówimy o systemie ochrony zdrowia, to trzeba pamiętać także o zdrowiu psychicznym. I bardzo jeśli ważne. Badania przeprowadzone na młodzieży w Polsce mówią, że 70% młodych ludzi, nastoletnich osób LGBT+, mierzy się z objawami depresji, a 70% ma myśli samobójcze. To jest odpowiedzialność nas wobec tych dzieci i tym wszystkim przeciwnikom też prowadzenia szerszej dyskusji na temat w ogóle społeczności LGBT, ja bym kiedyś poradził, żeby porozmawiali z rodzicem dziecka, które skutecznie odebrało sobie życie, bo było zaszczute w szkole, w środowisku, w otoczeniu.
Pojechał pan tutaj.
Ale
to są konkrety, to znaczy nie ma co chować głowy w piasek.
Pan poruszył bardzo ważną kwestię, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne i w ogóle funkcjonowanie.
Ale to sugerujecie, że politycy nie chcą finansować to samobójstwo.
Polska psychiatria jest w zapaści, tak? I szczególnie ta dziecięca i młodzieżowa. I tutaj musimy zrobić szybko naprawdę coś, co usprawni cały system, bo to, co się dzieje w Gdańsku, nie tylko w Gdańsku, w zasadzie w każdym mieście i powiecie.
Tego się nie da zrobić szybko, bo brakuje na przykład...
Trzeba przygotować odpowiednie środki, które pozwolą na wykształcenie całej armii przecież profesjonalistów, które będą właśnie pomagały szczególnie młodzieży w problemach, które ich dotyczą. To jest bardzo ważne.
Panie pośle, wy nie widzicie tych rodziców.
Ale nie, oczywiście, że widzimy. Nawet pamiętam w zeszłym roku, jeszcze jak ogłaszaliśmy kolejne zwiększenie środków na gabinety psychologiczne, czyli pierwszego wsparcia w szkołach. I ta liczba akurat psychologów, którzy pomagają w szkołach, pedagogów również, którzy są pierwszym wsparciem dla takich osób, dla wszystkich osób, które mają problemy po prostu psychiczne, została znacząco zwiększona. Więc zachęcam do tego, żeby po prostu kontynuować te działania też. Ale wiecie, no panowie, tutaj mówicie, że trzeba robić i tak dalej, tylko przypomnę, że jednak pół roku rządzicie. W związku z tym to już nie trzeba, tylko już róbcie. Dlatego ja wskażę z chęcią, co zrobiliśmy w tym zakresie, jeżeli chodzi właśnie o opiekę psychologiczną i pedagogiczną w szkołach, bo akurat tutaj minister Marzena Machałek bardzo wiele zrobiła i wystarczy na dane spojrzeć co do liczby osób. Natomiast zwiększenie kształcenia jest największym wyzwaniem, a tu też niestety na rynku też medycznym jest konkurencja, która czasami to zwiększenie nie tak wcale z chęcią przyjmuje, jak się wydaje.
A marsze równości ze swoimi postulatami jeszcze będą chodzić lata, panie Marku, więc będzie pan miał szansę. Ale polska polityka, dziennikarze, środowiska wpływowe żyją ostatnio głównie aferą Funduszu Sprawiedliwości. Chyba powinno powiedzieć aferami, bo to nie jest chyba jedna afera. A to za sprawą jawnych zeznań i ujawnionych nagrań dokonywanych przez 2 lata przez byłego dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, pana Tomasza Mraza. Ostatnio na posiedzeniu parlamentarnym takiego zespołu do spraw rozliczeń PiS mówił, że większość konkursów w ramach tego funduszu była ustawiona, że o wszystkim wiedział i właściwie decydował były minister sprawiedliwości. Sprawiedliwości i tak co dzień media ujawiają na różne nagrania. Dzisiaj Onet pisze o tym, że między innymi dotacje z tego funduszu były przekazane do szpitala, w którym był operowany Jarosław Kaczyński, nogę tam na ortopedii operowano. Ja przypomnę, że ten fundusz w założeniu miał być skierowany dla ofiar przestępstw. Piotr Miller. Trochę wstyd?
Przede wszystkim ta sprawa wymaga wyjaśnienia. Jeżeli doszło do naruszeń przepisów prawa, to ukarania tych osób, które za złamanie przepisów odpowiadają.
Wejdę panu w słowo. A dlaczego ta sprawa nie była wyjaśniana przez ostatnie
redaktor,
lata?
No to trzeba też zweryfikować. Ostatnie doniesienia są zupełnie nowe. Jeżeli chodzi o pana Mraza, który był dyrektorem, przypomnę, Funduszu Sprawiedliwości w tamtym czasie, to on w tej chwili oskarża inne osoby o działania nielegalne. Jak rozumiem, sam ma potencjalne zarzuty, które mogą dotyczyć jego odpowiedzialności. W związku z tym osoba, która sama mogła współodpowiadać za nadużycia, w tej chwili rzuca oskarżenia dookoła i ma oczywiście do tego prawo.
A pan nie słyszał
to jest
wcześniej
metoda
o tym, co media donosiły o
Funduszu Sprawiedliwości?
O
tym, co akurat w ostatnich dniach było, nie słyszałem, ponieważ
nie,
to są
ale
zupełnie
były
inne
rzeczy. O tym, że w Funduszu Sprawiedliwości nie dzieje się dobrze, że pieniądze są kierowane nie na to, co teoretycznie, na co powinny.
Pani,
przecież pan słyszał.
Jako rzecznik rządu wielokrotnie z niesłusznymi zarzutami się borykałem, w związku z tym tyle mogę powiedzieć w tej chwili. Natomiast nie będę niczego w tej chwili bronił, bo uważam, że należy to wyjaśnić, jeżeli się pojawiają wątpliwości, rozliczyć osoby, jeżeli złamały przepisy prawa. Natomiast stawiam pewną wątpliwość jedną rzecz, że robi to akurat Roman Gierty, który po prostu nienawidzi naszego środowiska, w tym sensie, że on jakby siłą rzeczy jest średnio obiektywny, delikatnie mówiąc.
Jest mecenasem tego pana, jest mecenasem tego wiceministra sprawiedliwości.
Jest mecenasem, jest obrońcą tego pana Mraza, okay, który sam powinien najprawdopodobniej mieć postawione zarzuty.
Też by pan to wykorzystał, prawda?
Powinien mieć podstawione zarzuty i teraz będzie stawiał zarzuty wobec innych, żeby się przed nimi obronić. Ale nie rozstrzygam tego. Mhm. Nie rozstrzygam tego. W państwie, w którym funkcjonuje procedura postawienia zarzutów, później obrony, decyduje na koniec sąd. Na ten moment, zauważcie, szanowni państwo, że nie ma postawionych zarzutów przez prokuratorów wobec tych polityków. Liczę na to, że jeżeli jest materiał dowodowy, który na to pozwala, to żeby to możliwie szybko postawić, dlatego żeby mogły te osoby, które są tutaj na tych nagraniach słyszane, czy też inne osoby, po prostu odnieść się do tego w procesie, który zdecyduje o winie lub braku winy.
Ta sprawa i suwerenna Polska i Zbigniew Ziobro są coraz większym obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości,
no,
czy
ta
nie?
Sprawa pana oczywiście zdaniem nie pomaga w kampanii wyborczej, nie oszukujmy się. Ten moment też publikowania tych nagrań uważam, że nie jest przypadkowy, ale to jest drugorzędna rzecz, jakby nie chcę wnikać w to, bo tak jak mówię, na koniec ważne jest, czy ktoś łamał przepisy prawa, czy nie łamał i to powinno być po prostu rozstrzygnięcie. Na ten moment nie będę rozstrzygał tego, bo ja po prostu tego nie wiem i chciałbym, żeby zamiast emocji politycznych pojawił się krok po kroku proces, który to wszystko wyjaśni.
Jarosław Wałęsa, wykorzystujecie to w kampanii wyborczej przeciwko PiS-owi, znaczy, żeby wygrać wybory do Parlamentu Europejskiego?
To jest zarzut całkowicie absurdalny, bo te zarzuty, że źle się dzieje z Funduszem Sprawiedliwości, to w zasadzie pojawiły się już dobre kilka lat temu. No i trudno, żeby prokuratura zajęła się tą sprawą w tamtym czasie, kiedy ta sprawa dotyczyła właśnie prokuratora generalnego. Także tutaj mówienie o tym, że my to nagle wyciągamy w kampanii, jest absurdalne, bo można było się zająć już dużo wcześniej, ale oczywiście nie można było się tym zająć, no bo grupa przestępcza siedziała w Ministerstwie Sprawiedliwości i to jest naprawdę wielki z tym problem. Teraz wychodzą nowe fakty, które pokazują, że te wszystkie zarzuty, które pojawiły się już kilka lat temu, no niestety są prawdziwe. I wiadomo, my politycy nie powinniśmy wyrokować na to, co się wydarzy w kolejnym kroku. Od tego jest prokuratura, od tego są sądy, żeby te sprawy oceniać, ale już w tej chwili można zauważyć na podstawie tego, co wiemy z przestrzeni publicznej, z mediów, no to odpowiedzialność spoczywa stricte na kierownictwie tak zwanej zjednoczonej kasą prawicy, no bo to Jarosław Kaczyński płacił za to, co się, za swoją większość w parlamencie, za większość w Sejmie, płacił swoim koalicjantom, żeby mogli kraść w NCBR-ie, w lasach państwowych i w Funduszu Sprawiedliwości. I właśnie płacił naszymi pieniędzmi za lojalność i za spokój w Sejmie, za to, żeby mógł przeforsowywać każdą ustawę w kilka godzin. I na to trzeba odpowiedzieć. Jeżeli będą postawione zarzuty, jeżeli będą skazania prawomocnymi wyrokami, no to przy każdym orzeczeniu sądu, przy każdym uzasadnieniu takiego wyroku powinno być dopisane, że sprawczą jednak kierowniczość, sprawczą miał jednak Jarosław Kaczyński.
No, ale to pan już będzie tutaj uzasadnienie wyroków sądów pisał, ale, no panie pośle.
Oczywiście,
no.
Oczywiście mówię, że jako polityk nie możemy tego wyrokować, ale tutaj jest ewidentne, że to Jarosław Kaczyński jest też współodpowiedzialny za to, co się działo w tych instytucjach. Koniec, kropka.
Ta nazwa Fundusz Sprawiedliwości jest absolutnie błędna, bo to był fundusz wyborczy suwerennej, solidarnej Polski, bo te nazwy się zmieniały. Ale trzeba pamiętać, skąd brały się pieniądze na tym funduszu. To znaczy były to nawiązki zasądzone przez sąd na rzecz ofiar przestępstw, na rzecz ofiar przemocy domowej.
Zrzucili się przestępcy.
Zrzucili się przestępcy. No, i teraz pytanie, czy do kogo trafiły te pieniądze, czy one przypadkiem nie zatoczyły koła. Ale Roman Giertych, tutaj już cytowany, mówi o tym, że jest coraz więcej symptomów, że to była zorganizowana grupa przestępcza. Pani redaktor zaczęła od od
premier
przykład...
to jasno nazwał grupą
tak,
przestępczą.
Od tego szpitala w Otwocku, gdzie leczono pierwsze kolano Rzeczpospolitej.
Nie, no, szanowni państwo,
i
to jest
18
jakaś...
milionów złotych, 18 milionów złotych trafiło do tego szpitala. No, to jest rzecz nienormalna, tylko dlatego, że jest tam uprzywilejowany pacjent. To jest rzecz nienormalna i głęboko niemoralna.
Piotr Miller?
Znaczy, wie pan, panie pośle, to, co pan teraz uprawia, to jest po prostu skandal. Znaczy, to znaczy, że jeżeli pan pójdzie do jakiegokolwiek szpitala w przyszłości, nie daj Boże, tak? I ktoś wykona panu tam zabieg, to jakiekolwiek fundusze, które tam będą trafiały ze służby, z pieniędzy publicznych, to znaczy, że będą za pana operacje? No, to jest obrzydliwe to, co pan po prostu uprawia w tej chwili. Bo to oznacza, że zaraz to pana nie będą chcieli nigdzie przyjąć, bo nie daj Boże, jak dodatkowe środki finansowe tam trafią, to będzie, że to za pana wizytę. Niech nie opowiada
dlaczego,
pan takich publicystycznych bzdur.
Nie trafiły szpital te pieniądze do sąsiednich
jest, ale
szpitali.
Do wielu szpitali trafiły.
Akurat te z Funduszu Sprawiedliwości?
W każdym szpitalu pana zdaniem leczył się polityk Prawa i Sprawiedliwości? A może
lepiej,
Lewica,
lepiej,
może coś
szpitala, nie
naprawdę,
na jakimś
no,
myślonym
na pracy, za to, że coś trafia do szpitala. Naprawdę, no, miejcie jakąś granicę.
Dobrze,
panie pośle, innych rzeczy. Ale do, wydatki na, naprawdę na szpitale i tak dalej, no naprawdę.
Czy
no,
na pewno jest to
granica.
Dobry cel, to no. Bezwzględnie. Natomiast cytat z pana wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego na tych nagraniach, które ujawnił dzisiaj Onet, on mówi, że z szefem szpitala należy dobrze żyć, bo jest związany z Jarosławem Kaczyńskim.
Pani redaktor, jeszcze raz podkreślę.
Panie pośle, nie bądźmy naiwni, że ten szpital akurat dostał pieniądze, bo jest dobrym szpitalem. Na pewno jest dobrym szpitalem. Ale on wprost mówi, że trzeba dobrze żyć z dyrektorem, no bo poniekąd zoperował Jarosława Kaczyńskiego.
Pani
i
redaktor,
o tym rozmawiamy.
Naprawdę, no, naprawdę to jest daleko idące, naprawdę daleko idące uproszczenie to, co wy tutaj robicie w tej chwili. Środki, które akurat trafiają do szpitali, które są na, przecież nie na leczenie
nie
jednej czy drugiej osoby, tylko są na drugie. Już... Nie, nie, no też akurat, jeżeli chodzi o prewencję, tam akurat było to możliwe. Natomiast tą narrację, którą chcecie tak bardzo tutaj koledzy z koalicji rządzącej teraz przyklejać, naprawdę, no jest wiele tam rzeczy, które wymagają wyjaśnień, ale nie idźcie tak daleko, bo to po prostu jest granica, którą być może jak będziecie powtarzać, to przekroczycie granicę śmieszności, która później akurat się obróci przeciwko wam.
Jeśli można o tej granicy i przekroczeniu, to ja przypomnę, co robiły media publiczne za waszych rządów z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Usunęliście ją z anteny i nawet doszło do tego, że serduszka żeście wymazywali. W związku z tym aż tak bardzo o tą służbę zdrowia, opiekę medyczną, żeście się nie troszczyli.
Nie,
tylko
nakłady na służbę zdrowia w ostatnich, w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości wzrosły o, nie wiem, tam chyba 100 coś procent. W związku z tym naprawdę, no akurat...
Inflacja
też. Nie, inflacja tyle nie wynosiła, panie pośle. Niech pan spojrzy i zobaczy, naprawdę nie jest tak, jak pan mówi. Wzrosły bardzo dużo wydatki, a działania typu te serduszka, co pan wymieniał, ja takich metod nie popieram i to uważam,
ale,
to błąd.
Ale nie ma nic śmiesznego w tym, że zamiast na ofiary przestępstw te pieniądze szły szerokim strumieniem do fundacji powoływanych na pręce tylko po to, żebyście mogli ładować pieniądze z własnej kieszeni. I to jest właśnie ten problem.
Nie, ale momencik, ja powiedziałem tutaj akurat w tej sprawie, że to wymaga wyjaśnienia, jeżeli doszło do nadużyć ukarania. Natomiast innych kwestii takich
ukarania
jak...
Ukarania Zbigniewa Ziobry?
Ukarania tych, co łamali przepisy prawa. Nie wiem, kto łamał przepisy prawa, od tego jest sąd, aby to ocenić.
No, biorąc pod uwagę, że przepisy zostały zmienione, może się okazać, że nikt nie złamał przepisów prawa, bo przepisy pozwalały w dosyć swobodny sposób dysponować pieniędzmi.
Finalnie oceni to sąd.
Ale moralnie?
ale finalnie oceni to sąd, a moralnie wyborcy po prostu jak będą widzieli całość materiału dowodowego, bo w tej chwili przecież też nie ma żadnych materiałów z postępowania publicznych, to wszystko są materiały, które są upubliczniane albo przez pana Mraza, który sam zaraz dostanie zarzuty, albo przez jakieś inne źródła, które trafiają, więc nie widzimy całości tego materiału.
Dobrze, to zostawmy ten temat. Ostatnio mieliśmy przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego przed komisją do spraw wyborów. Te komisje tam prowadzą pracę. Poseł Jarosław Sellin, poseł z tego terenu, kandydat w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to też element kampanii wyborczej, ostatnio powiedział na konferencji prasowej, że celem prac wszystkich trzech komisji jest zaspokojenie potrzeb emocjonalnych części Polaków i to przesłuchanie miało być tego dowodem. Jakby nie było oczywiste, że decyzje w demokratycznym państwie w ramach demokracji parlamentarnej podejmowane są przez kierownictwo partii rządzącej. To chodziło o to, że na Nowogrodzkiej była podejmowana decyzja o wyborach kopertowych, jak to się nazywa. Panie pośle, to nie jest tak, że decyzje o wyborach parlamentarnych to podejmuje marszałek Sejmu?
No, Wojciech, no rozumiemy kilka rzeczy. No,
i może ewentualnie w porozumieniu z innymi
akurat marszałek Sejmu,
ugrupowaniami. Ja takie naiwne zadaję pytanie, przepraszam.
Nie, ale pani redaktor, termin wyborów wyznacza marszałek Sejmu i wyznaczyła pani marszałek go dużo wcześniej niż w ogóle był temat związany z wyborami korespondencyjnymi, bo tak wynikało z przepisów Konstytucji, po prostu terminy są ustalone. To o czym była mowa w czasie posiedzenia
Państwowa Komisja Wyborcza organizuje wybory.
Nie, moment, pani redaktor, no, po kolei. Marszałek Sejmu wyznacza termin, Państwowa Komisja Wyborcza realizuje proces wyborczy, natomiast wspomaga się instytucjami innymi, rządowymi albo samorządowymi, na przykład w samorządzie pomagają samorządy drukować karty i tak dalej, w związku z tym to nie jest nic nadzwyczajnego, tak działa proces wyborczy w Polsce. Natomiast w sytuacji nadzwyczajnej, którą mieliśmy w czasie COVID-u, parlament musi zmienić przepisy, żeby takie wybory się odbywały. W związku z tym naturalnym jest to, że zaplecze parlamentarne w systemie parlamentarno-gabinetowym, a taki mamy w polskim ustroju, decyduje o tym, czy dana ustawa jest w stanie przejść, czy nie. I tyle. I jeżeli kogoś zaskakuje, że większość parlamentarna decyduje o tym, jakie ustawy są przyjmowane, no to...
Czyli to jest normalne, że szef partii takiej, która obecnie rządzi w danym momencie, że tam podejmowane są decyzje, szef partii, który nie ma żadnej funkcji rządowej.
Prosta rzecz. A jak są podejmowane decyzje dotyczące koalicji aktualnej, to gdzie te rozmowy się odbywają?
Czy koalicja to chyba jest jednak inna rzecz niż forma przeprowadzenia wyborów?
No nie, momencie. Podejmowanie decyzji o przyjmowaniu ustaw. No, koalicjanci się spotykają, decydują, czy przyjmują kredyt 2%, się okazuje, że nie przyjmują, bo Szymon Hołownia zablokował, czy przyjmują inne ustawy, spotykają się koalicja i rozmawia na ten temat. Natomiast decyzje formalne, na przykład w zakresie zlecenia poszczególnych czynności, podejmował premier i to już się odbywało w kancelarii premiera. Natomiast co do ustaw, czy będzie większość do tego, aby głosować, to decydowała o tym większość parlamentarna, czyli zarówno Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska i wtedy porozumienie Jarosława Gowina.
To może ja opiszę sytuację sprzed dwóch tygodni. Posiedzenie Sejmu, odbywa się głosowanie, Jarosław Kaczyński przychodzi spóźniony i delikatnie zdziwiony, że zaczęliśmy bez niego. I tak funkcjonowało państwo przez 8 lat. Wszystko było pod dyktando jednego człowieka i decyzje były podejmowane nieformalnie, nie w tych miejscach, gdzie powinny być podejmowane, bez formalnego umocowania prezesa Kaczyńskiego, który przez długi czas nie piastował żadnej funkcji w rządzie. Także tutaj widać przywrócenie pewnej normalności, przynajmniej w Sejmie. Sejm nie funkcjonuje już pod dyktando jednego człowieka i z tego należy się cieszyć.
No tak, ale decyzje, jak mówi poseł Miller, polityczne, a to, jak rozumiem, była decyzja polityczna, zapadają w gabinetach szefa partii. Jak to wy mówicie, kierownika?
Decyzje czy rozmowy mogą odbywać się w różnych miejscach. Co było zadziwiające podczas tego wysłuchania w piątek, to było to, że po raz kolejny kolejna osoba z kierownictwa wtedy nie mogła odpowiedzieć, nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie, kto tak naprawdę był autorem tych propozycji. Także no to jest zadziwiające, że nagle wszyscy nabrali wodę w usta i nagle nikt w zasadzie nie za to odpowiedzialny. Także to jest zadziwiające.
Ale w jakim sensie pomysłodawcom? Przecież pomysły dotyczące wyboru korespondencyjnego pojawiały się na całym świecie. Nikt nie miał patentu na wybory korespondencyjne.
Ale te wybory w Polsce, konkretnie i w ten sposób.
No, decyzja była podjęta finalnie przez premiera. Natomiast kto był pomysłodawcą, pierwszy rzucił pomysł, no to z całym szacunkiem, panie pośle.
No jakby, właśnie o tym mówię.
Ale wy się skupiacie na tym, a jednocześnie przypomnę, że byliście dumni z tego, że te wybory się nie odbyły, bo chcieliście zmienić kandydata na prezydenta.
To pan
wasza
mówi.
Kandydatka na prezydenta Polski
to jest
wtedy.
Wasza narracja, ja rozumiem, że pan mówi to powtarzać.
Wiem, że panu przykro jest, jak powtarzam prawdę. dużo czasu, ale wasza kandydatka na prezydenta wtedy w sondażach miała od 5 do 7%. W związku z tym wy robiliście wszystko, absolutnie wszystko, aby wywrócić proces wyborczy, żeby zamienić kandydata, bo wiedzieliście, że nie wygra wyborów. Zrobiliście to skutecznie, faktycznie wybory się nie odbyły poprzez obstrukcję senacką, jeżeli chodzi o proces parlamentarny. Dzięki temu mogliście wymienić kandydata na prezydenta i tak przegrał, ale mało brakowało i byście swój cel, który prawdziwy chcieliście osiągnąć, czyli przełożenie wyborów i wygranie ich, prawie osiągnęliście. I to był wasz cel. Zresztą o tym mówiliście publicznie. Marszałek Kidawa-Błońska wprost była dumna i mówiła, dziękuję, że jest dumna z tego, że wywaliła wybory. To są cytaty.
Naprawdę ubolewam na tym, że...
Ale w tej komisji jakby nie o to chodzi. Chodzi między innymi o to, czy był sens wydania takich pieniędzy i skierowania tego całego procesu do poczty.
Wiem, że wszystkim kilka lat po tym, jak już nie ma COVID-u, wydaje się wszystko łatwiejsze dużo, mi też, ale wtedy, gdy nie było wiadomo, jak wygląda zaraźliwość tego wirusa i tak dalej, chcieliśmy przeprowadzić najbardziej bezpieczną formułę, jaka jest możliwa w demokratycznym państwie, wybory korespondencyjne, bo nie można było ustawą COVID-ową, która dawała specjalne przepisy, a później ustawą, która finalnie się nie zdążyła zmaterializować przez obstrukcję Senatu.
No tak, ale, to jest właśnie ten problem, ale... że decyzje były podejmowane bez podstawy prawnej.
Nie,
tak?
Były podstawy na podstawie ustawy covidowej tak zwanej.
Wchodziły w życie
panie
w późniejszym terminie.
Panie pośle, no przeciwieństwie do pana, pan wtedy był tak zwanym posłem tabletowym, że tak
ale
powiem
powiedzmy
brutalnie.
Czyli pan sobie
zdalnie klikał coś tam na tablecie, a my wtedy pracowaliśmy, żeby w Polsce
ale
był porządek
pan
i przedsiębiorcy nie
upadali.
Poseł tabletowy?
Nie, no poseł tabletowy, ale to co, czyli moje głosowania były nieważne,
że
były nieistotne, ale to
wyście
zamknęli ludzi, w domach i teraz pan mnie oskarża o to,
ale
że ja bym się...
Ale to pan był przeciwko obostrzeniu
COVID-owym? Ale chwileczkę, kto rządził w tamtych krajach? Chwileczkę, czy może pan nie przerywać? Proszę pana,
dobrze,
pan,
teraz
pan
ja
mi zarzucił, a pan mi tu nie cały czas przeżył. Więc ja przypomnę panu, że to wyście rządzili, wyście podejmowali takie decyzje, głosowaliśmy czasami wspólnie, czasami nie zgadzaliśmy się z tym, co robicie, ale teraz zarzucanie mi, że ja byłem posłem tabletowym, jest po prostu nie na miejscu. No. I teraz proszę jeszcze zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Z jakiegoś powodu nagle wy tutaj udajecie, że nie rządziliście przez 8 lat w tym kraju. To wyście podejmowali najważniejsze, wszystkie decyzje, jeśli chodzi o funkcjonowanie Polski i teraz się próbujecie zrzucać to na opozycję, która coś tam źle robiła i przez nią nie mogliście przeprowadzić demokratycznych, formalnie prawnie legalnych wyborów i to próbujecie zrzucać na nas tą odpowiedzialność. Macie ten przekaz partyjny już od wielu tygodni, próbujecie odwrócać kota ogonem, a fakty spoczywają tylko i wyłącznie na was. To znaczy, rządziliście w Polsce, nie potrafiliście tego robić skutecznie i teraz się do tego po prostu nie przyznajecie.
Ja jeszcze
tak zwanym ad vocem.
Tak, ale panie pośle, ja mówię o tym trochę złośliwie, ironicznie, że tak powiem, rodzaju głosowania w tamtym czasie, dlatego że wygodnie jest w roli recenzenta sobie być w sytuacji ogromnego kryzysu. I tak, my tamte decyzje podejmowaliśmy, w przeciwieństwie do tego, co pan mówi, bierzemy za nie odpowiedzialność. Uratowaliśmy wtedy miejsca pracy, ratowaliśmy wtedy przedsiębiorców, tarcza covidowa powstawała dzięki temu, że błyskawicznie podejmowaliśmy decyzje. Tak samo decyzje spec ustawy covidowej pozwalały produkować maseczki, produkować środki dezynfekcji i tak dalej.
Może jakby miał więcej, jak na wystąpienia w tamtej kadencji, to może byście wysłuchiwali propozycji, które mieliśmy. Ale jak każdy poseł miał mniej niż 30 sekund na wypowiedzi, no to trudno cokolwiek mówić. No.
Z respiratorami to raczej się nie ma czym chwalić, panie pośle. Ale to już jest...
Już bym to skomentował, ale
odrębny
rozumiem,
temat. Marek Rutka.
No właśnie, ja jako poseł minionej kadencji, członek Sejmowej Komisji Zdrowia, przez Komisję Zdrowia przechodziły wszystkie ustawy covidowe. To były największe gnioty legislacyjne, jakie można sobie wyobrazić. To znaczy ministerstwa otrzymywały, czy wszystkie rzeczy, które w normalnym trybie nie przechodziłyby przez parlament, wrzucano do ustaw covidowych. Tam były rzeczy od wyborów w kołach łowieckich po budowę masztów telefonii komórkowej i wszystkie nadużycia finansowe, sławne respiratory, maseczki bezwartościowe i tak dalej, znalazły się i mają, bym powiedział, w wielu przypadkach podstawę prawną. Mhm. Czyli zmarnotrawiono publiczne pieniądze w majestacie prawa. Jarosław Kaczyński jest zwolennikiem i chyba też i autorem, że państwo to ja. To znaczy, cokolwiek ja decyduję, to tak ma być. Decyzja o drukowaniu kopert czy pakietów wyborczych zapadła bez żadnej podstawy prawnej. To znaczy, nie było decyzji o wyborach. Natomiast Poczta Polska, która miała przeprowadzać wybory i policjant miał stać przy skrzynce pocztowej, do której... No, taki był plan. Ja wiem, że dzisiaj to jest śmieszne.
Policjantem, ale
nie, ale naprawdę.
Nie mamy tylu policjantów.
byśmy, nie wiem, wzięli, albo byśmy zmniejszyli liczbę skrzynek pocztowych, ale tak to miało wyglądać, że każdy obywatel miał mieć wyznaczoną skrzynkę pocztową blisko swojego miejsca zamieszkania i pakiet wyborczy miał tam zostać wrzucony. Na szczęście, można powiedzieć, Jarosław Gowin stwierdził, że te granice absurdu poszły już za daleko i z tej waszej koalicji się, że tak powiem, wylogował. I na szczęście tych wyborów nie było, natomiast 100 milionów złotych zostało zmarnotrawionych.
Tak, i tu postawmy kropkę. Komisja pracuje, będzie raport, a co dalej? Zobaczymy. Chciałabym krótko na koniec. Powiedzcie mi, czy półtora miesiąca po pierwszej turze wyborów samorządowych to, że nie ma wciąż ukonstytuowanego zarządu województwa pomorskiego, to jest normalna sytuacja waszym zdaniem? Mamy marszałka, ale nie mamy zarządu. Jarosław Wałęsa.
Jeśli chodzi o sejmik na Pomorzu, to wiadomo, że mamy taką większość, która pozwoliłaby nam na rządzenie samodzielne, ale jest zalecenie, żeby jednak włączać naszych koalicjantów koalicji ogólnopolskiej i pod tym względem dlatego jest ten problem, tak? Że lokalni działacze uważają, że nie trzeba tego robić, ale trzeba myśleć o ogólnokrajowo, tak? Że trzeba się po prostu dogadać, ale wydaje mi się, że to jest nawet dobre.
Ale co, lokalni biorą premiera na przeczekanie?
Nie chodzi na przeczekanie, tylko że jeżeli ktoś wygrywa wybory, no to przypuszczalnie, jeżeli ma się taką większość, która pozwala na rządzenie, można nie oglądać się na nikogo i robić to samodzielnie. Ale tutaj, że premier jednak postanowił wpłynąć na tą sytuację, pokazuje, że jesteśmy otwarci też na inne środowiska.
Ale czemu dopiero po wyborach do Parlamentu Europejskiego ma być ten zarzut? Co to właściwie jest za data?
Ale to trzeba
pytać. Co się ma zmienić? Może pan Marek coś wie, bo był w pewnym momencie wymieniony jako kandydat do zarządu, na co, jak wiemy, nie było zgody, no bo nie ma żadnego radnego z lewicy, więc
dyskusje
nie będzie kandydata.
Ale ustawa daje 3 miesiące na to, także mamy jeszcze czas. Ja powiedziałem już wcześniej, ja jestem zwolennikiem tego, aby wszelkiego rodzaju ustalenia, one były efektem konsensusu, a nie wywierania jakiejś presji. Ja jestem przekonany, że...
Półtora miesiąca nie udało się.
Że te decyzje... bo my jesteśmy koalicją. U nas nie ma jednego organu niekonstytucyjnego, jak była gdzieś ulica Nowogrodzka, tylko u nas te stanowiska się, że tak powiem, ucierają. Ale myślę, że będzie dobrze.
A co pan Piotr Miller o tym sądzi?
Dosyć mnie to bawi, bo generalnie prawda jest taka po prostu, że są różnego rodzaju kalkulacje. Ten w jednym województwie ma dostać się tamtym i muszą skoordynować tą politykę w całym kraju.
Tak rozumiem, się buduje koalicję.
No ale trzeba przyznać, że jest to o tyle dosyć zabawne, że faktycznie Lewica nie ma żadnego kandydata, więc być może tutaj członka zarządu dostaną, ale w zamian za to tamci poprą ich tam w jakimś innym województwie, prawda? I ten sposób zarząd województwa na Pomorzu będzie sparaliżowany po prostu, bo nie mogą się dogadać. Ale my to przestrzegaliśmy przed tym, przed wyborami, więc teraz tylko tam na to popatrzę i trochę się pośmieję.
No właśnie to, że rozmawiamy ze sobą, że szukamy
wspólnych rozwiązań szybciej,
z różnego punktu widzenia, to tylko jest na korzyść. Bo ale jest taki monolit jednomyślowy, jest naprawdę niezdrowy.
Takie jest prawo opozycji, że sobie dworuje tak, i zaciera ręce.
Ale to jest cena demokracji. No ja jeśli komuś bardziej się marzy autorytaryzm, tak. To tak, ale...
Posłowi
tak.
Millerowi się marzy autorytaryzm, jak tak pan spojrzy na...
Pan poseł tutaj lubi tak sobie ze mnie żartować, ale jeszcze trochę powalczy, to może go tego zarządu przyjmą.
Bardzo wam serdecznie dziękuję za to spotkanie. Fajne, Jarosław Wałęsa, Koalicja Obywatelska, Piotr Miller, Prawo i Sprawiedliwość i Marek Rutka, Nowa Lewica. Ja też się państwu kłaniam. Do usłyszenia, Agnieszka Michajłow.
Miłego dnia.
Strefa politycznie kontrolowana.